Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski, witam w kolejnym odcinku audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Witam wszystkich.
Tradycyjnie Waldemar Borzestowski. Chciałem się ciebie zapytać o ludzi, których w tej chwili jest niewiele w Gdańsku, a po których pamiątek mamy wiele, bo mamy cmentarz na Nowych Szkotach.
Na Chełmie.
Mamy
synagogę w Sopocie.
Synagogę we Wrzeszczu.
Tak, no we Wrzeszczu i cmentarz w Sopocie.
Tak. Czyli mówimy o Żydach gdańskich.
Tak jest.
Tak sobie wstępnie zacząłem czytać, dowiedziałem się, że oni dopiero od któregoś tam roku, że tak powiem, tak, odległego od tego, co mówimy w Polsce, bo to 1400 rok, kiedy Krzyżacy pozwolili im się tutaj osiedlać.
Tak, generalnie gdańszczanie bronili swoich przywilejów i bronili swojego monopolu, tak można by było powiedzieć, i specjalnie Żydów tutaj nie chcieli. Żydzi oczywiście pojawiali się w Gdańsku, bo musieli się pojawiać, dlatego że większość z nich prowadziła interesy szlacheckie, przyjeżdżała do Gdańska, szlachta bez Żydów obyć się nie mogła. I oni się pojawiają na obrazach na przykład, bardzo często gdzieś tam w rogu, ale czasami nie tylko w rogu, na apoteozie handlu polskiego z Gdańskiem możemy w sali ratuszowej zobaczyć Żydów. Oni są obecni, ale w mieście przebywać jako obywatele miejscy nie mogą. Gdańsk bardzo mocno tego pilnuje, ale Żydzi mogą uzyskać glejt pozwalający im na czasowe przebywanie w mieście i przebywają na ogół poza murami miasta, w określonych tam miejscach. Między innymi takim szczególnym miejscem jest okolica ulicy dzisiejszej Winnickiej, to jest na Siedlcach, ale też na przykład na Szkotach, też na przykład taką miejscem, gdzie szczególnie przebywają, to są Szopy ulica. To jest tak całe właśnie, można powiedzieć, osiedle, gdzie jest kilka przynajmniej domów modlitwy i tam Żydzi przebywają podczas pobytu w Gdańsku. Ta sytuacja się zmienia tak de facto dopiero w momencie, kiedy Gdańsk ląduje w rękach pruskich i w tym momencie Żydzi już mogą zamieszkać w mieście, ale tak naprawdę żydowskie rodziny pojawiają się w środowisku miejskim dopiero po okresie wojen napoleońskich, kiedy Gdańsk, potwornie zniszczony podczas tych wojen, potrzebuje dopływu ludzi, kapitału i wówczas ci Żydzi się pojawiają i to w większości wypadków są Żydami zasymilowanymi, ale Joanna Schopenhauer już ich widzi, tych Żydów na ulicach miasta, i potrafi ich rozróżnić. Ja się posłużę takimi cytatami, bo ona tutaj pisze w dwóch jakby wersjach. Ci Żydzi, którzy przybywają do Gdańska w wieku XVIII, czyli tak jak mogła pamiętać Joanna Schopenhauer, to Żydzi oczywiście są Żydzi polscy. To nie są jeszcze ci Żydzi niemieccy, zasymilowani, którzy później będą tworzyć też i pewną kulturę, historycy, profesorowie w Gdańsku. To są Żydzi głównie handlarze. I ona pisze o dwóch takich kategoriach Żydów. Jeden cytat. Nie chciałabym się tu zajmować brudnymi polskimi Żydami, którzy nie licząc się z opłacanym podatkiem, gromadzili się licznie na wszystkich rogach ulic, prowadząc nędzny swój zawód wśród krzyku i obrzydliwego szwargotu, znosząc ucisk i pogardę wszelkiego rodzaju. To jest jej w zasadzie taka refleksja po wizycie.
Czyli Żyd jako zawód.
Tak. A tutaj z drugiej strony pisze też o Żydach innych. Połowa bogatych kupców z Warszawy, Krakowa, Poznania i innych znacznych polskich miast prowadziło sprawy handlowe z Gdańskiem. I tutaj uwaga. W swych okazałych narodowych strojach przybywali rośli mężczyźni o czarnych, błyszczących oczach i prawdziwie wschodnich rysach. Doskonale utrzymana, szeroko na piersi spływająca broda, nieraz śnieżno-biała, wysoka, ciemna, sobolowa czapka, czarny, długi hałat w malownicze fałdy podsuwały mi narzucające się podobieństwo do najlepszych w sztuce obrazów proroków i apostołów. Czyli generalnie mamy Żydów rozmaitych. Oczywiście na ogół to są ci Żydzi drudzy, czyli ci faktorzy, którzy tutaj przybywają rzeczywiście w interesach, ale ten przedstawiciel Żydów, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właściwie postać szczególna, ponieważ do nas w zasadzie cadykowie hasydzcy do Gdańska nie przybywali. I tutaj chwilę byśmy musieli powiedzieć, czym w ogóle hasydyzm w Polsce był. Bo jakbyśmy wybrali się gdzieś w świat, daleki, niedaleki, to właściwie wszyscy o hasydyzmie coś wiedzą. Ci, którzy skończyli wyższe studia, ale też interesują się rozmaitymi rzeczami, kulturą. Na ogół wiemy, kim są hasydzi. Ci, którzy się wybierają do Jerozolimy albo do Izraela, to widzą tych panów z pejsami, w charakterystycznych kapeluszach, w szabes, w lisiurkach, długich takich czapach ciekawych, w hałatach. No mamy gdzieś to wbudowany ten obraz hasyda i rzeczywiście hasydyzm w większości wypadków wywodzi się z Polski. To jest rzecz charakterystyczna i to jest bogactwo, z którego jako Polacy nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że właściwie jesteśmy postrzegani jako ta ojczyzna hasydów, a hasydyzm jest ruchem niezwykle istotnym dla całego judaizmu i w zasadzie można powiedzieć, że w jakim stopniu odpowiada on za odrodzenie duchowe, religijne obecnego Izraela, który został stworzony w większości wypadków jednak przez sionistów znacznie wcześniej, o czym się czasami zapomina. Czym był hasydyzm? Hasydyzm był właściwie, można powiedzieć, takim ruchem oddolnym. On powstał w bardzo szczególnym okresie, po wojnach kozackich, po tych straszliwych rzezi związanych z powstaniem chmielnickiego, świat żydowski troszeczkę pogrążył się w takiej, byśmy powiedzieli, nostalgii. Oczywiście prowadzono badania Talmudu, uczono się, ale brakowało w tym jakiegoś takiego entuzjazmu i mocy wypływającej z serca. I wówczas pojawił się człowiek, Izrael ben Eliezer, który był zwyczajnym bałagułą, czyli byśmy powiedzieli po żydowsku bałaguła, po polsku woźnicą, przyjeżdżał rozmaite miasta Podola, no i głosił między innymi, że Boga można spotkać w radości. I to było pewne jednak wyzwanie, to był pewien, można powiedzieć, reformator religijny, który był krytycznie postrzegany przez większość środowiska żydowskiego. Ponieważ no, w tym samym mniej więcej czasie, chociaż różnica pewna jest lat, działał w Wilnie człowiek, który się nazywał Gaon z Wilna, również wielki myśliciel żydowski, który napisał kilkadziesiąt książek, kilkaset, a może kilka tysięcy komentarzy do Talmud Tory. A tymczasem obok jest bałaguła, którego nazywają Baal Shem Tov, czyli pan dobrego imienia, który podróżuje po kraju, opowiada rozmaite historyjki, no i w rezultacie książki żadnej nie napisał. To oczywiście nie jest warunkiem koniecznym, żeby być uznanym za mędrca, żeby napisać książki. Mamy przykłady, choćby Sokrates jest tutaj takim przykładem no, na wizytówkę, że niekoniecznie tak musi się dziać, ale jednak no, było to wyzwanie dla rabinów, ruch hasycki. I ten człowiek, o którym dzisiaj będziemy mówili, był hasyckim rebe, był hasyckim rebem, ważnym rebe, nauczycielem, cadykiem, czyli sprawiedliwym, bo jeszcze jakbyśmy powiedzieli, co to znaczy hasidim, co znaczy bycie hasydem. Hasyd to pobożny człowiek, tak jest postrzegany i ten ruch hasycki, on się bierze aż z średniowiecza, właściwie ma swoje korzenie głębokie, ale w XVII wieku wybuchł i nagle się okazało, że w takich miejscowościach jak Kock, jak Przysucha, jak Leżajsk, jak inne wielkie miejscowości południa Lubelszczyzny, Podola, gdzieś tam Podkarpacia i tak dalej, że w tych miejscowościach powstawały dwory cadyków. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że w tym, przy tej przestrzeni tego malutkiego świata był cadyk, był sprawiedliwy, który był ceniany ze względu na przymioty rozumu i serca i wokół niego gromadził się cały dwór, jego uczniów, którzy cały niemieś uczyli się, studiowali Talmud, którzy rozmawiali, podglądali Rebego, ponieważ cadyk właściwie był kimś takim, kto pomaga nam zrozumieć świadka i który jest łącznikiem między nami a Bogiem. I to nie tylko chodzi o to, w jaki sposób on komentuje Talmud Torę, bo tutaj byśmy powiedzieli, zawsze nam się kojarzy świat żydowski, na przykład ten pięcioksiąg, czyli ten Tora, mamy tutaj Tanach, czyli te księgi wszystkie, które znamy pod potoczną nazwą Starego Testamentu, ale przecież Tora w rozumieniu żydowskim to jest Tora Shebechta, czyli pisana, i Tora Shebalpeh, czyli Tora mówiona. To jest też niezwykle istotne rozróżnienie, bo my zawsze jakieś tłumaczenie, nawet wyborcze, bo jakieś takie tłumaczenie Tory, to zawsze jest tak, że tego komentarza już nam brakuje. A ten komentarz dla Żyda jest bardzo istotny. Ten komentarz to jest światło na rozmaite miejsca Biblii, Tory, które nie są do końca zrozumiałe i które ktoś musi objaśnić. Wyjaśniają je mędrcy, którzy porównują na rozmaite sposoby i postarają się jakby wyjaśnić. Ale to nie tylko to. Cadyk jest także tą osobą, która całym swoim postępowaniem, to znaczy jak pije, jak je, jak śpi, jak się modli, jak tańczy, jak prowadzi swoje życie, jest wzorem absolutnym do naśladowania dla swoich uczniów, którzy wpatrzeni są w niego absolutnie ślepo i starają się jakby go naśladować. Tutaj to, co dzisiaj robimy, muszę powiedzieć, to w jakim stopniu też robimy, można by było powiedzieć, na chwałę Bożą, tak krótko mówiąc, ponieważ hasydzi, a jakbyśmy byli hasydami, to byśmy tak powinni byli robić, nic innego nie robią, tylko opowiadają historię o swoich rebe i to właściwie jest to opowiadanie o tych rebe jest rodzajem modlitwy, czy jest rodzajem, byśmy powiedzieli, dobrego uczynku, ale to nie jest do końca w świecie żydowskim tak to znane, to jest mitzvot. Czyli generalnie robimy mitzvot, mówiąc opowieści o hasydach, możemy robić mitzvot, robiąc dobry uczynek, dając jałmużnę, ale też szereg rozmaitych rzeczy. Możemy wybierać się na cmentarz, chociaż nie mamy ochoty, ale uznajemy, że ponieważ była to osoba nam znana, a ta rodzina będzie potrzebowała pomocy innych ludzi, którzy ją wesprą w tym ciężkim dniu, to jest to także mitzvot. Jeżeli kupujemy lepsze wino na szabes, rezygnując z gorszego wina, to także jest mitzvot. Także tutaj jest i poprzez zaniechanie, i poprzez możliwość zrobienia. No a teraz przechodzimy do naszego bohatera, czyli do Simche Bunima z Przysłuchy.
Właśnie się zastanawiałem. Opowiadamy tak, kiedy o Gdańsku, wreszcie, tak, a kiedy mówimy o Kocku, Lubelszczyźnie i tak dalej.
Długi wstęp. Faktycznie. Simche Bunim, z tego co mi jest wiadome, to jest chyba jedyny rebe, który jest rzeczywiście związany, rebe cadyk hasycki, który jest związany z Gdańskiem i to w sposób taki szczególny, ponieważ część znaczna jego opowieści, tych anegdot właśnie, ma miejsce w Gdańsku. I to jest rzeczywiście, no przynajmniej mnie znana, jedyna postać tak z Gdańskiem związana. A dlaczego on jest w ogóle z Gdańskiem związany i dlaczego on jest taką postacią szczególną? Ano dlatego, że on chociaż był synem rabina z Wodzisławia, to postanowił uzyskać świeckie wykształcenie. Co wcale nie było takie ogólnie przyjęte, bo na ogół bywało tak, że jak tatuś był rebe, to i syn powinien pójść w tym kierunku. No rzeczywiście on się wybrał do jeszywy jednej, drugiej, trzeciej, później jeździł po rozmaitych cadykach szukając tej mądrości, ale generalnie w 1780 roku, po 1780 roku, gdzieś w tych okolicach, bo wtedy otworzono Uniwersytet Lwowski, odtworzono, można pozwolić, na jego działalność. On skończył tam farmację i był magistrem farmacji. Co rzeczywiście jest ewenementem, ponieważ na ogół no, cadykowie hasydcy nie mieli wykształcenia świeckiego, nie było im to absolutnie do niczego potrzebne. Mało tego, że skończył jeszcze tą magistrem farmacji, to jeszcze nosił się, byśmy powiedzieli, tutaj słuchacze nas nie widzą, ale prawdopodobnie ten, gdyby nas zobaczyli, to byśmy byli, to jesteśmy w garniturkach, w jakimś takim odzieniu po jeszcze świątecznym i on właściwie nie odbiegał od naszego wyglądu. To znaczy w tym świecie hasydów, kiedy pojawiał się wśród tych swoich nauczycieli, pielgrzymował od jednego do drugiego, poszukując mądrości, to właściwie nie, wyróżniał się strasznie. Wszyscy na niego patrzyli, co to za człowiek tutaj przyjechał, ponieważ hasydzi tak się nie ubierają. Hasydzi ubierają się w hałaty, w długie, w bardzo szczególny sposób, a on tymczasem w meloniku, oczywiście zachowując odpowiednie przycięcie, czyli dłuższe włosy są przed uszami, ale generalnie nie odbiegał specjalnie od normy. I w którymś momencie, ponieważ był tym aptekarzem i tak był widziany, zdecydował się nie tylko pójść w to aptekarstwo, które nie za bardzo mu wychodziło w tej Przysłusze małej miejscowości, ale zdecydował się być kupcem drzewnym. I to jest dość ciekawa rzecz, ponieważ On stał się przedsiębiorcą, a właściwie hurtownikiem w dużym przedsiębiorstwie. Każdy, kto troszeczkę historię Polski zna, a Warszawę lubi, to wie, kim był Szmul Zbytkower. Szmulowizna na Pradze to właściwie było małe królestwo Szmula Zbytkowera, człowieka bardzo bogatego, tak jakbyśmy powiedzieli, finansisty, przedsiębiorcy, związanego z dworem królestwa, ostatniego króla. On tam robił rozmaite interesy, między innymi drzewne. Co ciekawe, z tej rodziny Szmula Zbytkowera pochodzi rodzina Sonnenbergów, która później przekształciła się w rodzinę Bergsonów, z której pochodzi laureat Nagrody Nobla, Henry Bergson. Ale to już jest zupełnie inna historia. Simche Bunim.
Teraz musimy chyba przerwać, tak, żeby dać trochę odpocząć słuchaczom.
Oczywiście. To wracamy później do Simche Bunima.
I wracamy, bo na razie mamy duży wstęp. Jeszcze nie wiemy, co on tu narozrabiał w Gdańsku. W każdym razie dowiemy się tego po przerwie. Zapraszam do słuchania nas.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie.
Witam również.
Przypomnę, że naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Mówimy o...
niezwykłym gościu w Gdańsku.
Tak.
Czyli o...
do tej pory mówiliśmy,
tak,
poza Gdańskim, cały czas
dookoła. Jesteśmy poza, byliśmy do tej pory poza Gdańskiem, teraz do Gdańska się wybierzemy. Udowodnimy, że dla Simche Bunima to miasto było miastem szczególnym.
Przestał być aptekarzem.
Przestał być aptekarzem, zaczął być hurtownikiem drzewa. I dlaczego? I ciągnęło go wyraźnie do morza, do miasta nad morzem. Z czego to wynikało? Jego dwoma takimi nauczycielami wielkimi był Jakow Itzhak Horowitz, to był tak zwany jasnowid z Lublina, bardzo wielki cadyk, i drugim był Jakow Itzhak Ben Asher, którego następcą był właśnie w Przysusze. Ten pierwszy, Hoze nazwany, czyli jasnowid z Lublina, wyjaśnił to mówiąc w ten sposób, że w duszę Simche Bunima wcieliła się dusza Zebulona, jednego z 12 synów Jakuba, i dlatego, ponieważ Zebulon był żeglarzem, więc on ciągnął koniecznie do Gdańska. I rzeczywiście ten Gdańsk u niego odgrywał dużą rolę w tych opowieściach. Jedna z tych opowieści jest szczególnie ciekawa, ponieważ odnieść można wrażenie, że ten Gdańsk, chociaż już taki, no powiedzmy, nie w pełnej krasie, czyli żyjący wspomnieniami dawnej świetności, był w dalszym ciągu miejscem, gdzie mogły się przytrafić niebezpieczne dla człowieka religijnego przygody. No ale z drugiej strony, czy człowiek, czy hasycki, przyszły hasycki rabi wybierałby się do teatru? No można przypuszczać, że raczej nie. Więc biograf, taki można powiedzieć, opisujący przygody Simche Bunima, Jiří Langer, napisał, że to widocznie skłoniło do pójścia do teatru Rebego przyszłego jakieś ważne inne rzeczy. Mianowicie chciał pomóc jakiejś zagubionej duszy. Cóż się takiego zdarzyło? W Gdańsku w 1801 otworzono Teatr Miejski, w tym samym miejscu, gdzie obecnie się teatr znajduje. Budynek był piękny, nowy. Simcha Bunim uznał więc, że należy to miejsce odwiedzić. Można sądzić, ja za chwilę to będę się starał udowodnić, że on tam bywał częściej jednak niż można przypuszczać, czyli generalnie lubował się w tego typu rozrywkach, ale oczywiście opowieść hasycka brzmi w ten sposób, że Simcha Bunim zrobił coś takiego. Tutaj jest cytat. Kiedy zgasło światło i kurtyna poszła w górę, Bunimem targnęło złe przeczucie. W teatrze grana była właśnie o zgrozo jakaś komedia. Im dłużej spektakl trwał, tym mocniejsze ogarniało go przerażenie. Nie potrafił wyjść, a jednocześnie czuł, jak grzech sączy się do jego mózgu. Bunik widział, że koniecznie musi się ratować, w przeciwnym wypadku straci ten i przyszły świat. I cóż zrobił takiego? Ano pogrążył się w jakimś kątku i zaczął odmawiać psalmy. Można sobie wyobrazić, jaką konsternację musiało to wywołać wśród zebranych tam. O co chodziło?
Nudna sztuka.
Nudna sztuka, może tak, ale tutaj z innej opowieści, takiej, w której właściwie można powiedzieć, że on ratuje, wyciąga z pewnego nieszczęścia, mianowicie młodzieńca, który też w Gdańsku wybrał się do takiego przybytku, który moglibyśmy nazwać domem rozrywek muzycznych, ale nie tylko. W związku z tym Rebe i w takich miejscach, okazuje się, bywał, ale czynił to z tego powodu, żeby wyciągnąć kogoś z grzechu. Bo tutaj jest takie szczególne dwa pojęcia powinny się nam pojawić w głowie, o których warto może słuchaczom wspomnieć. Co jest w zasadzie charakterystyczne dla religii żydowskiej, a dla hasydyzmu szczególnie, ale nie tylko. Jest to porozumienie między rozumem i sercem, o tym chwilkę mówiliśmy już wcześniej, ale druga rzecz to jest takie przekonanie, że świat my musimy naprawiać. To znaczy jest to przekonanie o tikkun olam, czyli o potrzebie naprawiania świata poprzez nawet drobne rzeczy. To drobne naprawianie świata może również występować w ten sposób, że jeżeli widzimy, że jakieś jest zagrożenie, a Rebbe uznał, że tam jakaś dusza w tym teatrze nieznana, siedząca na tej przepastnej widowni, doświadcza w tym momencie jakichś strasznych pokus i nie wiadomo, co się zdarzy z nią za chwilę, więc on postanowił ją uratować, uratował ją poprzez modlitwę. A wcześniej, jak żeśmy jeszcze mówili o tej duszy Zebulona, no to też warto o tym troszeczkę wspomnieć, bo właściwie często się myśli o tym, że transmigracja dusz, czyli to przekonanie o tym, że już kiedyś żyliśmy, to jest charakterystyczne tylko dla religii hinduskiej. Nie. Również hasydzi wierzą w transmigrację dusz i wierzą w to, że te dusze wędrują, a zwłaszcza dusze tych wielkich, które można rozpoznać, więc Simche Bunim, w niego wcieliła się dusza jednego z 12 synów Jakowa, kupca Zebulona. Dlaczego Simche Bunim tak był oczarowany teatrem? No, podobno, po prostu podobał mu się gdański teatr, ten odnowiony, był tutaj na pewno jakimś miejscem szczególnym. Później po jakimś czasie, oczywiście złośliwi, troszeczkę tacy przyśmiewczy, inni kupcy, faktorzy, którzy wiedzieli, że Simche Bunim już chętniej niż do teatru chodzi po nauczycielach hasyckich, starali się go, można tak powiedzieć, troszeczkę obśmiać. No i zaproponowali, to jest taka opowieść, kiedy rabbi Bunim handlował jeszcze drewnem, pytali go w Gdańsku niektórzy kupcy, dlaczego będąc człowiekiem tak obeznanym z dziełami duchownymi jeździ do cadyków. No bo rzeczywiście, mogłoby się wydawać, że jak już wiemy tak dużo, to po co mamy jeszcze dodatkowe podróże przedsiębrać, wydawać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I on tu, co ciekawe, posłużył się właśnie przykładem z teatralnego życia. Co też takiego mogą mu opowiedzieć, czego by sami nie dowiedział się ze swoich książek? I on im odpowiedział w ten sposób. Wieczorem daremnie go namawiali, żeby poszedł z nimi na przedstawienie. Kiedy wrócili, powiedział mu, że oglądali mnóstwo niezwykłych rzeczy. O rzeczach niezwykłych odparł, to i ja wiem, czytałem przecież afisz. Z afisza rzekli, nie możesz nic wiedzieć o tym, co oglądaliśmy na własne oczy. Tak samo właśnie powiedział rabbi Bunim, ma się żyć z książkami i cadykami. Czyli generalnie nie wystarczy przeczytać afisz, warto się do tego teatru wybrać. Nie wystarczy zapoznać się z tym, co głosi dany cadyk, czy jakiś mędrzec duchowy, czy inny. Po prostu wypada się też do niego wybrać i popatrzeć sobie, skonfrontować te nasze przekonanie z całą rzeczywistością. To ciekawe według mojej oceny, bo jakbyśmy później słyszeli w rozmaitych miejscach, kiedy się pojawiają informacje o poszczególnych cadykach w rozmaitych książkach, między innymi u takiego wielkiego badacza hasydyzmu, czyli u Martina Bubera, słynnego z tych opowieści hasydów w Polsce, też posiadający przynajmniej kilka wydań. Te opowieści o Gdańsku dla kupca wcześniej, a dla cadyka Simche Bunima są charakterystyczne, ponieważ tutaj on pisze między innymi coś takiego. Lelower, czyli rabbi Dawid z Lelowa, opowiadał o dzieciach, rabbi Bunim o kupcach w Gdańsku i Lipsku, a rabbi Naftali dowcipy o cadykach. Czyli generalnie, jak się spotkało Simche Bunima, to było wiadomo, że on za chwilę posłuży się opowieścią o Gdańsku. Czy te opowieści, bo tak jakbyśmy sobie tutaj opowiadamy je rozmaite, no, wybrał się człowiek do teatru, przestraszył się komedii, może jakaś aktorka nam się pojawiła o szczególnie nęcącym głosie i kształtach nadto odsłoniętych. Może gdzieś to się nam może wydawać jakieś takie troszeczkę naiwne albo dziwaczne. I tutaj jest pewna tajemnica w tych opowieściach. To jest najlepiej o tej tajemnicy opowiada właśnie wspomniany tutaj nauczyciel Simche Buninma, po którym on odziedziczy dwór, czyli Jakob Itzhar ben Asher, zwany po prostu Żydem. Mówiło się w ten sposób, że Jakob Itzhak któregoś razu na wioskowym takim targu dojrzał proroka Eliasza. Może tutaj nie wiecie, ale prorok Eliasz musi poprzedzać przejście Meszijacha. W związku z tym, jak się prorok Eliasz pojawia, to wiadomo, że już niedługo się Mesjasz pojawi. No i oczywiście Cadyk swoją mądrością dostrzegł w pewnym żebraku, że to jest z całą pewnością prorok Eliasz i zaczął za nim chodzić po tym miasteczku i jemu się przyglądać. Ten żebrak na początku nie zwracał uwagi, po jakimś czasie już był zaniepokojony. Po dłuższym czasie zaczął się niespokojnie rozglądać. Wreszcie powiedział do tego człowieka, który za nim chodzi, ubranego w hałat: czego ty, Żydzie, ode mnie chcesz? Oczywiście prawdopodobnie nie był to żaden prorok Eliasz, ale zwyczajny chłop, w którym jednak Cadyk dostrzegł proroka Eliasza i stąd się wzięło między innymi jego przezwisko. Wszyscy wokół nazywali go po prostu Żydem. Albo świętobliwym Żydem, albo po prostu Żydem. Przy czym tutaj, jak wymieniamy tych rozmaitych cadyków i tak dalej, gdybyśmy byli hasydami, zawsze powinniśmy powiedzieć w ten sposób, jeżeli wymieniamy świętobliwego Żyda, to powinniśmy powiedzieć: niechaj nas chroni światło jego zasług. Jest takie przekonanie o tym, że powołując się na jakiegoś cadyka, powołujemy się na jego świętość, a ta świętość jego i jego zasługi mogą chronić nas, prostaczków, dzikich w grzeszeniu i niespokojności serca. W związku z tym ten Żyd kiedyś powiedział o tym, że swojemu synowi, który uważał, że te opowieści gdańskie Simche Bunima są opowieściami naiwnymi i takimi trochę dla dzieci. On powiedział do swojego syna: czy pamiętasz jeszcze, jak jako 10-letni chłopiec byłeś tu raz i oburzałeś się na to, że opowiada mi tak zabawne, świeckie historie z Gdańska, a kiedy poszedł, powiedziałem ci, że to, co mi opowiadał, sięga od dna wielkiej przepaści aż po tron boskiego majestatu. Czyli generalnie w prostych historiach oni starali się zawrzeć taką naukę, która wykracza poza rozmaite sensy i bardzo często, no, można powiedzieć, dowcip żydowski to jest coś, co każdy z nas mniej więcej wie, o co chodzi. W tym dowcipie wynikającym często z biedy, często z jakiegoś prześladowania, często ponad jakieś nieszczęście wynoszące nasz ludzki los, po prostu, krótko mówiąc. W związku z tym ten dowcip żydowski bardzo często zawiera i w wypadku opowieści o Simche Bunimie zawiera ten pierwiastek ponad. To się mówi o czymś takim ponadracjonalnym w świecie żydowskim hukim, czyli generalnie ponad mądrość wystającym. Niby coś jest nie do końca logiczne, ale jednocześnie potrafi i rozśmieszyć, i wzruszyć, i zawiera w sobie mądrość, która nie jest mądrością naszą, wynikającą z takiego prostego dodawania 2 plus 2 równa się 4. Co do Simche Bunima jeszcze, cóż takiego jeszcze można powiedzieć? Dość łatwo udaje się określić, kiedy on w Gdańsku bywał. Chociaż nikt z tego chyba, co mi przyszło do głowy w tej chwili, tego do tej pory nie zrobił. Ponieważ te opowieści jego teatralne pojawiają się wyraźnie i wiadomo, że on w tym czasie mógł w Gdańsku być. W związku z tym można powiedzieć, że on z całą pewnością był już po roku 1801. Kiedy go już w Gdańsku nie było, ale nie mogło go być już wtedy, kiedy odziedziczył dwór w Przysusze. I kiedy już stał się cadykiem po śmierci wspomnianego tu Jakoba Itzhaka ben Ashera, czyli między około roku 1813. Na pewno w Gdańsku nie był już w roku 1807, ponieważ wówczas zaczął się w Gdańsku ten koszmar napoleońskich wojen i zdarzył się jeszcze jedna rzecz. Ponieważ w tych opowieściach o Simche Bunimie jest jedna opowieść, która mnie zawsze szczególnie interesowała i której, ja przyznam się szczerze, że rozstrzygnąć jej sensu nie umiem do końca. I zawsze, jeżeli uda mi się spotykać jakiegoś rabiego na swoich ścieżkach życia, to o ile mam gdzieś w pobliżu ten tekst, to staram się mu przeczytać i różne oczywiście otrzymałem informacje dotyczące, cóż to takiego może oznaczać. Ale ja
proponuję, tak, żebyśmy teraz podtrzymali naszych słuchaczy w chwilę takiego niepokoju. Co ciebie tak zainteresowało i czego nie możesz zrozumieć? Proponuję chwilę przerwy i wracamy po piosence.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski, który wspominał przed piosenką, że ma opowiadanie, którego nie jest w stanie do końca zrozumieć. Mógłbyś nam teraz je przedstawić?
Tak, ale jednocześnie też jakby jeszcze wchodząc, zanim dojdę do tego opowiadania, jedna rzecz. Nauczyciele, często duchowi, są tymi, którzy wyznaczają nam jakieś pewne wysokie standardy moralne, ale i są surowi. Rebbe Simche Bunim, może dzięki temu, że do tego teatru chodził tak chętnie, to później, kiedy biadano nad demoralizacją młodzieży, zawsze ludzie starsi biadają nad demoralizacją młodzieży, więc pilnujmy tego momentu, kiedy zaczniemy biadać nad demoralizacją młodzieży, bo to będzie pewnie ten moment, kiedy już zbliżymy się do momentu siwych włosów i generalnie różnych innych rzeczy. Więc kiedy po latach uczniowie rabiego biadali nad demoralizacją młodzieży, on był przerywał im, zawsze wyraźnie zdenerwowany i mówił tak: sza, nie znacie mocy sideł współczesnego świata. Jak stoi w Talmudzie, nie sądź bliźniego, dopóki nie staniesz na jego miejscu. I tutaj uwaga, nigdy nie byliście w położeniu dzisiejszej młodzieży, nigdy nie byliście w teatrze. Ja byłem i nie potępiam. Także to doświadczenie teatralne wyraźnie widać, że podziałało na korzyść, wydaje mi się. A co do wydarzenia, o którym tu chciałbym powiedzieć, bo rzeczywiście no, pogrążamy się czasami w tej anegdocie i to fajnie, bo wydaje mi się, że te anegdoty są miłe i ta przestrzeń poznana dzięki anegdocie, ona też gdzieś pozwala łatwiej się zakorzenić w pamięci. Lubimy powtarzać dowcipy, przecież lubimy powtarzać rozmaite historie. Ta historia zaś, którą tutaj przytoczę w całości, bo to jest dosłownie kilka zdań, jest historią, jest dość tajemniczą, można by było powiedzieć, wizją i wizją, byśmy powiedzieli, mistyczną, która wydarzyła się w bardzo konkretnym miejscu i jak postaram się udowodnić, również w bardzo konkretnym czasie. Ponieważ jest to opowieść, którą zapisał Martin Buber i brzmi ona tak. Rabbi Bunim, będąc w Gdańsku, wybrał się pewnego wieczora do ogrodu miejskiego. Lśniło tam mnóstwo świateł, a młodzieńcy i panny wesoło spacerowali w jasnych strojach. To są świece dnia pojednania, rzekł do siebie, a to są śmiertelne koszule tych, co się modlą. Mamy więc tutaj prawdziwy rebus, ponieważ po pierwsze musimy ustalić, gdzie ogród miejski w Gdańsku się mieścił.
Błędnik,
dokładnie. Jest to ten ogród, który najbardziej charakterystyczny. Mówi się, że ta nazwa jego pochodzi stąd, że można było się zagubić tam wśród tych ścieżek. Kiedyś była to podmokła łąka, na którą wyrzucano śmieci. W pewnym momencie stało się to uroczym miejscem do spacerowania dla gdańszczan. Prowadziła tam promenada. I mamy tutaj dodatkową informację. Skoro już ustaliliśmy, że tym miejscem, w którym wizja miała swój wyraz, przebiegła to błędnik, mamy informację, lśniło tam mnóstwo świateł. I tutaj jest dość ciekawostka duża, ponieważ generalnie pierwsza lampa olejowa w Gdańsku pojawiła się dość wcześnie, w 1766 roku. No ale oczywiście te pierwsze lampy nie ustawiano w ogródkach gdzieś poza miastem, ale w centrum. Ruch w kierunku właśnie tego typu miejsc jak promenada pojawił się w roku 1795, kiedy stare przedmieście, dolne miasto, a także część promenady, tam powstało 800 lamp. Czyli generalnie możemy przypuszczać, że miejsce to miało, i to by potwierdzało się z tym pojawieniem się Rabiego w teatrze po roku 1801. Czyli generalnie z całą pewnością, ja tak przypuszczam, były to te lampy olejowe, w których mógł się zapatrzeć, na które mógł się zapatrzeć w ich blask Rebę. I teraz, jeżeli chodzi o trzecie wydarzenie, bo tutaj możemy powiedzieć, coś takiego to jest Dzień Pojednania. No i to jest bardzo ważne święto w roku żydowskim, ponieważ to jest słynny Jom Kippur. Dla przeciętnego Żyda najważniejszym świętem w roku żydowskim jest Szabes, powtarzany cotygodniowo. Niby święto zwyczajne, a jednak największe, byśmy powiedzieli, ale oprócz tego jest kilka świąt ważnych. Jednym z nich jest Jom Kippur, który kończy, można powiedzieć, pewien ważny okres, mianowicie okres od Rosh Hashone, od Nowego Roku, poprzez 10 dni pokutnych Yamim Noraim, aż po właśnie ten Jom Kippur, Dzień Przebłagania, kiedy wszyscy Żydzi są zapisani albo do dnia, do Księgi Żywych, albo do Księgi Umarłych. Pan Bóg tego dnia, jest takie przekonanie wśród Żydów gromadzących się w świątyni, w synagodze, nie w tej świątyni, co w synagodze, decyduje, czy człowiek rokuje dobrze na przyszłość, czy już nie ma co, w zasadzie trzeba go skreślić, albo na przykład doszedł do takiego etapu, który już jest na tyle wysoki, że w tym momencie należy mu dać szansę, żeby przyszedł do tego lepszego świata. Czyli mamy tutaj bardzo szczególną wizję ludzi, którzy gromadzą się w pewnym miejscu, tu w tym wypadku jest to ogród, w białych szatach odświętnych. Żydzi w synagodze w Jom Kippur są też wszyscy w białych szatach, ponieważ no w naszej kulturze może w mniejszym stopniu, ale biała szata też kojarzy się z, nie tylko z weselem, ale też i z pochówkiem. W związku z tym mamy tutaj to zestawienie. Wizja i moc tego przekazu, tej krótkiej właściwie opowieści jest no, niesamowita. Właściwie o co tu chodzi? Czy są to dusze? Ci młodzi ludzie wędrujący po parku, w ogóle mamy tutaj też odpowiedź taką bardzo szczególną, bo park odgrywa bardzo ważną rolę w opowieściach biblijnych. Tam wszystko się przecież zaczęło. To jest to słynne Bereshit, to jest ten słynny ogród. W związku z tym mamy wydarzenie w gdańskim ogrodzie, wśród gdańskich lamp, wśród gdańszczan wędrujących, które dla Rebego jest wydarzeniem niezwykle istotnym i dotykającym no, istoty jakiejś świata, sensu życia, w ogóle wydarzeń światowych. Wydaje mi się, że tutaj no, ja będę starał się to rozgryźć chyba do końca swoich dni, pewnie nie rozgryzę, może kiedyś w jakimś parku też doznam kolejnej wizji, w jakimś parku gdańskim, może Oliwskim, podczas tych słynnych nocy świateł zimowych. Może też doznam wizji, wtedy przyjdę tutaj, poopowiadam na ten temat.
Mówisz o tym, że te opowieści zostały spisane tutaj przez kogoś, te opowieści, które on opowiadał. Czy one są w ogóle w tej chwili dla nas dostępne? Bo mówisz, znaczy, czy to jest ten przekaz,
w ogóle
przekaz
jest tak, ustny? W ogóle jest tak, że przekaz ustny rzeczywiście pozostaje na ogół po cadyku, ale to niekoniecznie jest tak. W świecie żydowskim jest tak, że książka to w zasadzie jest osoba. Czyli jeżeli wydałbym jakąś książkę, byłbym Żydem, wydałbym jakąś książkę, która byłaby niezwykle istotna, dotyczyła ważnych światowych wydarzeń religijnych i tak dalej, to wspominano by mnie jako tą książkę. To jest zastanawiające, że często przydaje się jakiemuś cadykowi, jakiemuś mędrcowi imię od jego książki. Ale tutaj w wypadku Simche Bunima było tak, że te jego opowieści o nim spisano i wydali jego uczniowie lata już po jego śmierci, dość przedwczesnej. Dlatego, że on zmarł mając 63 lata, więc to nie był wiek wysoki. W 1827 roku ci uczniowie to spisali. Jeżeli zaś chodzi o opowieści o Hasydach, oczywiście. Ja tutaj chciałbym polecić serdecznie, bo oczywiście wszyscy znamy, albo większość z nas, którzy jakoś tam o kulturę żydowską się, z kulturą żydowską są za pan brat, albo się nią interesują, z całą pewnością przeczytali opowieści Martina Bubera. To jest osoba też związana z Polską w ogóle, bo on, choć urodzony w Wiedniu, to miał dziadka, który mieszkał w Lwowie i ten dziadek bardzo ważną odgrywał. Ach, co ci dziadkowie nie robią. Dziadkowie to jest po prostu fundament każdej familii, więc ten dziadek wnukowi opowiadał rozmaite opowieści o hasyckich cadykach i kiedyś później wnuk, jak już został doktorem filozofii, to już jako dojrzały człowiek w Berlinie postanowił pisać książki o hasydach. Najpierw trochę nieśmiało, tam jakieś wspomnienia, a to o Baal Szem Towie, czyli tym założycielu, a to o jego wnuku, rabinie Nachmanie, a później spisał to wszystko i powstały opowieści hasydów. To opowieści hasydów to jest opowieść o tym, o tych ludziach i o ich naukach. Ale ponieważ jest to rzecz ogólnie znana, więc ja tutaj specjalnie tej książki reklamować nie muszę, bo każdy do niej dotrze i bardzo dobrze, że dotrze i ją przeczyta. Ja chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania książki innej. Książki mnie osobiście bardzo drogiej, którą czytałem wielokrotnie i zawsze czytam ją z ogromnym wzruszeniem. To jest Dziewięć bram Jerzego Langera. Jerzy Langer, kim był Jerzy Langer? Jerzy Langer był Żydem czeskim, przyjacielem Maxa Brodego, przyjacielem Franza Kafki. Mieszkał w tej Pradze, pochodził z rodziny zasymilowanych Żydów i jako bardzo młody człowiek pewnego razu, jeszcze przed I wojną światową, w porywie serca zupełnie nie wiadomo, jak młodzi ludzie takie wyprawy konstruują sobie. Niektórzy na koncerty rockowe wyjeżdżają dzisiaj, nagle giną swoim rodzicom i gdzieś tam się wybierają w świat daleki. Więc więc Jerzy Langer wybrał się do Bełżca, tego słynnego Bełżca, miasteczko Bełżc, do miejscowego cadyka, przeniósł się dosłownie może tam kilkaset kilometrów przez granicę, ale właściwie wybrał się do jakby świata zanurzonego, no nie powiem w średniowieczu, ale zupełnie innego od tego, który znał, w którym właściwie rozróżniano, kiedy jest szabas w ten sposób, że ojciec Jerzego Langera, absolutnie zasymilowany już Żyd, nie palił papierosów w szabas i doprowadzał tym wszystkich domowników do szaleństwa, ponieważ oczywiście, ponieważ w szabas nie mógł palić, no to był bardzo nerwowy, a jedyną osobą przestrzegającą koszerności w domu była katolicka kucharka. Ten chłopiec wybrał się do tego Bełżca i nagle zetknął się z tym światem hasydów. Wrócił do Pragi i wzbudził od razu przerażenie swoich bliskich, no bo oczywiście prócz tego, że chodził w dziwnym stroju i nagle uznawał, że wszystko, co jest do jedzenia, to jest niekoszerne i tylko to, co on sam zrobi, jest koszerne, to jeszcze najdziwniejszą rzeczą było to, że zwracając się do swojej byłej niani i tej kucharki właśnie, odwracał się tyłem, ponieważ generalnie nie chciał patrzeć na kobietę, a ta pani kucharka była wówczas tak mniej więcej w wieku lat 70. By nie doświadczać oczywiście tutaj jakichś rzeczy niezgodnych z przykazaniami. Później mu się trochę, jakby to powiedzieć, poprawiło, wyrównało. Już nie był taki bardzo radykalnie religijny, ale napisał piękną książkę, która jest opowieścią o tym świecie, który przestał istnieć w wyniku Shoah. Ale też był tłumaczem, był poetą i był niezwykłą postacią. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć i posłuchać opowieści o nim, bo ja tutaj pewnie to jakoś tam w sposób nieudolny dość robię, książka Dziewięć bram jest opatrzona wstępem jego brata, Franciszka Langera, który był również pisarzem. Ja muszę przyznać, że o ile książkę przeczytałem może tam z 5, może z 7 razy, to ten wstęp przeczytałem może z 10 razy. Bo to jest niezwykła zupełnie opowieść pełna miłości brata o bracie, który początkowo patrzył na tego młodszego troszeczkę niepewnie, cóż tam się z tym Jerzym dzieje dziwnego, a później z coraz większym właściwie zrozumieniem, z coraz większym szacunkiem dla jego dokonań, dla jego tłumaczeń, dla jego mądrości, bo jeżeli będziemy tą książkę czytać, ta książka jest bardzo prosta, te opowieści są wzruszająco piękne, potoczyste, pełne humoru, dziwaczne niekiedy. To jest taka bardzo swobodna muzyka słów. To nigdy nie zapominajmy, że stoi za tym ogromna wiedza i to wiedza uniwersytecka. On czasami tam gdzieś się pojawi w tych, jakby powiedzieć, komentarzach, takich trochę zabawnych, a to Immanuel Kant, a to Baruch Spinoza, także to z tym nie dajmy się zwieść. Ta prosta opowieść jest opowieścią bardzo mądrą. Ja z Jerzym Langerem zetknąłem się już wiele lat wcześniej i pamiętam, że wtedy to była dość postać taka nieznana nawet. Dzisiaj w Pradze, już w tej pięknej Pradze, gdzie działał rabi Lew i gdzie Golemb, legenda o Golemie powstała, gdzie Golem chodził po ulicach Pragi, już są organizowane dni Jerzego Langera. Obaj panowie, i Martin Buber, i Martinowi Buberowi, i Jerzemu Langerowi udało się uniknąć Shoah. To jest też takie zaskakujące. Martin Buber wyjechał do Izraela, do Eretz Izrael, i tam wykładał na Uniwersytecie w Jerozolimie i zmarł w 1965 roku, do końca właściwie robiąc tłumaczenie Biblii, Starego Testamentu, jak coś byśmy powiedzieli, z chrześcijańska, na niemiecki. Początkowo robił to razem z Rosenzweigiem. Wiele lat to trwało. I właściwie, kiedy przetłumaczył, to właściwie już tych Żydów niemieckich praktycznie rzecz biorąc nie było. A Jerzy Langer po rozmaitych perturbacjach dziwacznych, trudnym tym przyjeździe, trafił też do Eretz Izrael. Zamieszkał tam, był uczniem, ale zachorował. Zachorował i zmarł w roku 1943. Także dzięki nim, ale nie tylko, możemy tym opowieściom się przyjrzeć, ponieważ jest to świat no, dla nas często zadziwiający, który jest obok nas, ale o którym wiemy stosunkowo niewiele. Najlepszy przykład no, w Polsce jest na cmentarzu w Krakowie, na Kazimierzu, jest grób jednego z najwybitniejszych rabinów żydowskich, Mojżesza Izerlesa. I właściwie można powiedzieć, że cały świat żydowski przyjeżdża, albo stara się przyjeżdżać, albo marzy o tym, żeby przyjechać na ten jego grób, po to, żeby tam położyć kamyk pamięci, upamiętnić to jego miejsce spoczynku. A tymczasem na większości dla Polaków jest to osoba zupełnie jakby nieznana. To dziwne w sumie, bo przecież żyliśmy bardzo długo razem na tej samej ziemi. I oczywiście tutaj jest ta analogia, no, piękne Muzeum Polin i ta piękna opowieść o tym miejscu, gdzie usiądziemy, gdzie przystaniemy, gdzie znajdziemy to miejsce odpocznienia. To miejsce przed wejściem do głównej sali synagogi jest właśnie tym Polinem, tym miejscem odpocznienia. I za chwilę wejdziemy, ten przedsionek. W kontekście Shoah, no to tak brzmi naprawdę mocno.
Mam wrażenie, że generalnie temat dopiero poruszyliśmy, jeżeli chodzi o Gdańsk i o Żydów, bo nie wspomnieliśmy na przykład o synagodze.
Tak, koniecznie powinniśmy o tym powiedzieć zupełnie osobno.
Jak mówiłeś o teatrze, to sobie pomyślałem, że też tutaj jakieś przeplatają się wątki, bo wcześniej był teatr szekspirowski, później była synagoga, teraz znowu jest teatr szekspirowski w tym samym miejscu właściwie.
Wyjątkowy budynek, który tutaj nie chcę jakby mówić więcej, bo pewnie fajnie by było się spotkać i powiedzieć na temat tej synagogi dużo, ale to wyjątkowy budynek, który właściwie można powiedzieć funkcjonował przez 50 lat.
Tak.
A był wizytówką Gdańska, no, którą się chwalono. Chwała burmistrzowi Leopoldowi Winterowi, że takie piękne miejsce dał dla tej synagogi i że przynajmniej chociaż tylko na tych pocztówkach, na zdjęciach możemy się cieszyć widokiem. Z całą pewnością, gdyby istniała, to oj, to byłoby coś pięknego. Oj.
Tak. Będziemy pewnie jeszcze nieraz do tematu wracali. Przypomnę, że naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Bardzo Państwu dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.